Wczoraj obiegła świat wiadomość o śmierci Ewy Demarczyk, która odeszła w piątek, 14 sierpnia, w wieku 79 lat. Była legendą i takim zjawiskiem na estradach naszego kraju, chociaż właściwie powiedzieć i nie tylko naszego kraju, powiedzieć estrada, wydaje mi się, że właśnie zrobiłam błąd, bo raczej trzeba by było powiedzieć o scenie. Ale dlaczego, to może o tym za chwilę. Obiecałam Państwu, że naszym telefonicznym gościem będzie profesor Izolda Kiec i to się właśnie udaje. Dzień dobry Pani Profesor.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie. Profesor Izolda Kiec, przypomnę, prezeska Fundacji Instytutu Kultury Popularnej, wieloletnia badaczka piosenki, teatru piosenki. Właśnie pomyślałam sobie, że pani będzie potrafiła chyba najlepiej nas przeprowadzić przez ten świat Ewy Demarczyk. Są tacy, którzy Ewie Demarczyk byli wierni przez cały czas, mimo że ona tak naprawdę nakarmiła nas jedną, dwiema płytami, koncertami i od bardzo, bardzo dawna nie była aktywna. Mówi się o niej legenda i to jest może rzecz, od której chciałabym zacząć. Co takiego Ewa Demarczyk zrobiła w swojej twórczości i za sprawą swojej osobowości, że pozwala nam to używać w stosunku do niej słowa legenda?
Ja myślę, że ta legenda Ewy Demarczyk jest wielostopniowa i ona budowała się już za życia Ewy Demarczyk. I ona też miała dwie takie fazy. Jedna faza to był moment, kiedy Ewa Demarczyk zadebiutowała w Piwnicy pod Baranami i zaczęła śpiewać tak, jak nikt nie śpiewał przed nią. Nikt nie śpiewał i nie śpiewał takich piosenek, bo tu chodziło też o repertuar, jaki ona wykonywała. To jest ta jakby pierwsza część legendy, a potem ta druga część legenda, która rodzi się w momencie, kiedy Ewa Demarczyk zaczyna wycofywać się już z takiego aktywnego życia artystycznego, śpiewa coraz mniej, potem zamilkła w ogóle, ale tak naprawdę to cały czas było to oczekiwanie, że ona jednak jeszcze wyjdzie na scenę, jeszcze zaśpiewa. Właściwie to nawet nie było czekanie na jakieś nowe piosenki, na nowy repertuar, bo od pewnego momentu właściwie wiedzieliśmy, że Ewa Demarczyk już niczego nowego nie nagra, ale właśnie to wykonanie znanych już utworów przez artystkę coraz dojrzalszą, coraz bardziej doświadczoną, co oczywiście odbijało się w jej wykonaniach tych samych piosenek na przestrzeni lat. Jak porównamy sobie Grand Wals Beyond śpiewany przez nią w 1964 roku w Opolu, to jest inny Grand Wals Beyond, który śpiewała w latach 80. właśnie na tej swojej koncertowej płycie, o której pani wspomniała, w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Nie dość, że jest to utwór, który trwa znacznie dłużej, ale jest to utwór wykonywany jakby przez inną osobę. No i czekaliśmy cały czas na te utwory, które zaśpiewa jeszcze dojrzalsza, bardziej doświadczona przez życie Ewa Demarczyk. Ja mam wrażenie, że czekaliśmy do ostatniego momentu.
Tak, rzeczywiście, bardzo wiernie i niestety się nie doczekaliśmy. A propos tego, że te piosenki są inne, tak jak inna była wraz z doświadczeniami Ewa Demarczyk, jest też dowodem na to, że była mistrzynią interpretacji, ale potrafiła akcent położyć po prostu inaczej na poszczególne słowa, na poszczególne frazy. I ci, którzy zajmują się na przykład śpiewaniem piosenki, nigdy nie potrafili zrobić tego jak ona. Przecież były wielokrotnie też konkursy piosenki. Ci, którzy są młodymi adeptami sztuki, sięgali po te utwory. I tak naprawdę myślę, że nikomu nie udało się dojść nawet nie do tego, jak Ewa Demarczyk śpiewa, tylko żeby przeskoczyć tę interpretację. To było wyjątkowe.
Tak, ja myślę, właśnie ja chciałam zauważyć też taką rzecz, że przez długie lata nikt się nawet nie odważył podejść do tych piosenek, wykonać ich. To gdzieś, ja nie wiem, czy to nie dopiero w latach 2000 zaczęły się te koncerty różne i poświęcone Zygmuntowi Koniecznemu i właśnie Ewie Demarczyk i wtedy młodzi wykonawcy zaczęli śpiewać jej piosenki. Wydaje mi się, że pierwszym i właściwie przez długie lata jedynym wykonawcą, który odważył się, to był Michał Bajor, który zaśpiewał Grand Vals Beyond jeszcze w latach 80. I to było to jedyne wykonanie. Potem była tak długo cisza, bo myślę, że to jest właśnie to, że jakby tak podejść do legendy i teraz zmierzyć się z nią. To jest bardzo trudne oczywiście zadanie.
Bo jest bardzo duże ryzyko, że tak czy owak wypadnie się słabiej, a artyści nigdy nie lubią wypadać słabiej. I myślę sobie, no właśnie, że Michał Bajor miał też, przepraszam, że wejdę jeszcze pani w słowo, tę uprzywilejowaną pozycję, że po prostu była to siłą rzeczy męska interpretacja. Tutaj nie mierzyły się kobiety. Nie chcę powiedzieć, że dzięki temu był wygrany, ale on troszeczkę przekierowywał naszą uwagę.
Tak, poza tym on przywracał tą wersję twimowską, czyli śpiewał jako mężczyzna, tak jak był ten wiersz napisany zresztą przez mężczyznę o kobiecie. Demarczyk to zaśpiewała właśnie ku oburzeniu wielu wówczas w 60-tych latach, że jak można zmieniać formy gramatyczne, jak można wiersz Tuwima wykonywać w rodzaju żeńskim. No, Zygmunt Konieczny był nawet pozwany przez ówczesne władze za X-u, bo tam to pani Tuwimowa też miała z tym wiele wspólnego, bo to chodziło o Tomaszów i o Grand Vals Beyond, że została naruszona jakby ta autonomia utworu poetyckiego. Co się dzisiaj wydaje niemożliwe, no bo w tej
to jest bardzo częsta praktyka.
Tak, ale wówczas to było jakby no, świętokradztwo i nie każdemu to się podobało, ale tak jak mówił Zygmunt Konieczny i myślę, że bardzo szybko i krytycy i publiczność przyjęła to stanowisko Koniecznego dla Ewy Warto. On tak zawsze mówił, że zrobiłby to jeszcze raz, nawet gdyby miał być jeszcze raz ukarany przez za
i skróconą głowę.
Tak, powiem, że warto było dla Ewy i myślę, że publiczność też doskonale o tym wiedziała, bardzo szybko się do tego przekonała i te głosy umilkły. Także mówię, myśmy się przyzwyczaili do tego zjawiska, jakim śpiewanie poezji, ale tak naprawdę to u nas zapoczątkowała Ewa Demarczyk. No, ja tutaj muszę chciałabym zawsze jednak pamiętać o tym, że Demarczyk i Konieczny, tak? Bo bez Koniecznego
tak,
też
oczywiście.
Nie byłoby Ewy Demarczyk.
To jest też niesamowite, bo we wspomnieniach, w które się wczytuję, a których jest całe mnóstwo w internecie, też się właśnie pojawia wątek Zygmunta Koniecznego, dlatego że to jest też coś niesamowitego, że w wykonywaniu piosenki czasami bywa tak, że tekst jest służebny wobec melodii, albo melodia jakoś próbuje gonić za tekstem. Natomiast w przypadku tego duetu Ewy Demarczyk i Zygmunta Koniecznego, gdyby odciąć wokal i gdzie zostaje melodia, to jest wyjątkowe granie, wyjątkowa linia melodyczna i do tego jeszcze Ewa Demarczyk, która jest autonomiczna. To są jakby dwie planety, które się idealnie spotkały w tej piosenkowej galaktyce, więc rzeczywiście potwierdzamy i przypominamy, że to był taki wyjątkowy duet Piwnicy pod Baranami, duet twórczy. A jak Miron Białoszewski zareagował, jak usłyszał wyśpiewaną Karuzelę?
No, podobno był oburzony. Podobno Miron Białoszewski był oburzony tym, że w ogóle można z jego wiersza zrobić piosenkę. Strasznie się zdenerwował. Nawet Ewa Demarczyk mówiła, że on groził sądem, że podaje do sądu, że on pisze, on jest poetą. Też trzeba pamiętać o tym, że było bardzo wyraźne rozgraniczenie pomiędzy piosenką i poezją. Nie dochodziło do jakichś romansów pomiędzy tymi dwoma formami. Natomiast zaproszono Białoszewskiego na koncert, który miała Piwnica pod Baranami w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie. Białoszewski zasiadł na widowni. Oni się strasznie denerwowali, bo wiedzieli, że teraz Białoszewski prawie jak cenzor przysłuchiwał i przyglądał temu wykonaniu Karuzeli z Madonnami, ale ponoć, tak mówiła Ewa Demarczyk, że po koncercie poprosił tylko o jedno, że jak będą nagrywali płytę, to żeby tekst Karuzeli z Madonnami znalazł się na okładce tej płyty, a drugie zdanie, jakie wypowiedział, wszystkie moje wiersze są dla państwa.
Do rozmowy z profesor Izoldą Kiec wrócimy za chwilę, a teraz posłuchamy Rebeki, w wykonaniu oczywiście Ewy Demarczyk.
Cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy. Są w mieścinie chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i twym skrytiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, tu się śmiałeś do mnie. Ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, tęskniony. wiary. Nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wyplakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą. O mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, to całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tyś samochodem przybył wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przy stole widziała was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na próg tobie wprost pod nogi, tucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest? Spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym. Z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud, ja sobie wyobrażam. Boże ty mój,
Demarczyk i Rebeka, a z nami telefonicznie cały czas gość tej godziny audycji Niedziela na Głównym, profesor Izolda Kiec. Rebeka, czyli pierwszy utwór, który był wykonywany przez Ewę Demarczyk w piwnicy pod Baranami?
Tak, to jest pierwszy utwór, który zaśpiewała w 1962 roku w piwnicy pod Baranami. Ona go śpiewała zresztą wcześniej w takim kabarecie studentów Akademii Medycznej Cyrulik w Krakowie. I właśnie do tego kabaretu Przemek Dyjakowski, czyli muzyk jazzowy krakowski, zaprosił Zygmunta Koniecznego i Piotra Skrzyneckiego, żeby zobaczyli niezwykłą dziewczynę, która pięknie śpiewa. I Oczywiście zachwycili się Ewą Demarczyk natychmiast i zaprosili ją do piwnicy pod Baranami. To jeszcze trochę trwało, zanim ona się zdecydowała, ponieważ była bardzo lojalną osobą i nie chciała zostawić swoich kolegów z tego kabaretu Cyrulik, bo mówiła, że to oni nie poradzą sobie bez niej, że jak jej nie będzie, to właściwie oni nie mają repertuaru. No ale minęło trochę czasu i jednak zdecydowała się na te występy w piwnicy. I tak jak wspominali wszyscy piwniczni goście ówcześni, to było coś niezwykłego. Nie wiedzieli o tym, że Zygmunt i Piotr przyprowadzą jakąś nową, śpiewającą dziewczynę do piwnicy pod Baranami. I kiedy ona wyszła na scenę, już tak wygląda, taka no, niewysoka dziewczyna, umalowana w taki modny sposób, taki egipski makijaż, czarne włosy, czarna sukienka. Ale kiedy zaczęła śpiewać Rebekę, to no, cała ta maleńka salka piwnicy pod Baranami, wszyscy zamilkli. To było, tak jak powiedziała Joanna Olta-Kronikier, to było jak podniesienie. To było niezwykłe doświadczenie dla nich wszystkich, bo rzeczywiście, tak jak już powiedziałyśmy sobie wcześniej, że tak nie śpiewano to, nawet w taki sposób tych starych, przedwojennych szlagierów, bo Rebeka to jest przecież piosenka przedwojenna, napisana przez Zygmunta Białostockiego do tekstu Andrzeja Własta. Taki stary, przedwojenny przebój, ale zaśpiewany w tak dramatyczny sposób, w jaki nikt nie śpiewał wcześniej. No i to zrobiło takie niezwykłe wrażenie. I od tego się właśnie zaczęło, że później Zygmunt Konieczny najpierw zaczął zabierać piosenki innym wykonawcom. Tam do strasznych scen dochodziło, ponieważ obrażali się inni wykonawcy, którzy już mieli jakieś tam piosenki obiecane, albo już Zygmunt Konieczny dał im te piosenki, a teraz zaczął zabierać, bo wszystko chował dla Ewy.
Ale powiedzmy, że ona na początku jako aktorka trzymała się kurczowo innego repertuaru. Dzisiaj przed godziną 14 Piotr Maciejewski, który opowiadał o piosence Niemena pod Papugami, mówił też o innych piosenkach i użył takiego określenia, były piosenki gastronomiczno-rozrywkowe. I chyba Ewa Demarczyk również się trzymała bardziej takich gastronomiczno-rozrywkowych, przynajmniej na początku.
Tak, ponieważ ona podobno właśnie lubiła taki repertuar, ona była wielbicielką Jerzego Połomskiego, jakichś zespołów, tej puterce egzotycznych, które wtedy były popularne i to wspominali wszyscy bywalcy, tak jak mówiono wówczas, salonu Janki Garybki, czyli Janiny Garybki, która była dobrym duchem piwnicy pod Baranami, kiedy kończyły się spektakle, wszyscy szli na groble do Janiny Garybki i tam podobno od czasu do czasu Ewa Demarczyk pozwalała sobie na to, żeby zaśpiewać coś z tego lżejszego repertuaru.
To musiało być ciekawe.
Tak, natomiast na scenie nigdy na scenie nie zaśpiewała nic takiego. Podobno przekonywali ją do tego, żeby ten repertuar, tak właśnie, żeby śpiewała poezję. I ona dała się przekonać, potem już nie chciała śpiewać niczego innego. Natomiast jakby taki gust muzyczny miało nieco inny.
No to też dowodzi tego, że artyści się rozwijają, tak? Dokonują jakichś, mają swoje preferencje, później dokonują jakichś artystycznych wyborów. W tym przypadku był to wybór znakomity, też dzięki ludziom, którzy pewnie no, byli jak ten wiatr, który pozytywnie dmie w żagle. Tymczasem, jeżeli chodzi o jej życie prywatne, pojawiają się takie zdania, że ona była rozczarowana ludźmi. No i potem wycofywała się. To był ten drugi etap, o którym na początku naszej rozmowy pani profesor wspominała. Drugi etap życia Ewy Demarczyk, ale bardzo mnie kusi, żeby o nim powiedzieć, ale może o tym za moment. Natomiast chyba jesteśmy jeszcze winni słuchaczom opowiedzenie tego, w jaki sposób twórczość Ewy Demarczyk przenosiła się poza granice naszego kraju. Bo rozpoczynając nasze spotkanie, powiedziałam, że w całym kraju ludzie płaczą za Ewą Demarczyk, ale to nie tylko w Polsce, bo była też znana i podziwiana dalej.
Tak, to znaczy ona natychmiast właściwie, kiedy zadebiutowała, najpierw na tej ogólnopolskiej już scenie, nie mówię o piwnicy, ale na scenie ogólnopolskiej, najpierw, to był 63 rok, najpierw na festiwalu w Opolu, potem 64 rok wystąpiła w Sopocie i ponoć właśnie tam w Sopocie był Bruno Quatrix, który był szefem paryskiej Olimpii. Powiedział, że zobaczył nagle na scenie dziewczynę, która może być drugą Edith Piaf, która może wydobyć... Tu została dosyć nieparlamentarnego, więc ja go nie przytoczę. Piosenkę francuską, która jest w stanie upadku. I zaprosił Ewę Demarczyk do paryskiej Olimpii. No i cała historia z tym związana jest jaka jest niezwykła, dlatego oczywiście Demarczyk razem z Koniecznym nie skorzystali z tego zaproszenia. No ale tu właśnie dochodzimy do tego, o czym pani na początku wspomniała, do właśnie może bardziej do takiego charakteru Ewy Demarczyk, nie tyle do życia prywatnego, ale charakter oczywiście przekładał się na wszystko to, co działo się w jej życiu prywatnym. Podobno miała trudny charakter. Trudny charakter, który też nie ułatwiał życia z nią współpracownikom, ponieważ była bardzo konsekwentna w swoich postanowieniach, jakichś tam wyborach artystycznych. Czym były to, powiedziałabym, wybory mniej artystyczne, ale chciała postawić na swoim. No i właśnie na przykład nie chciała śpiewać w innym języku, tylko po polsku. Śpiewała w paryskiej Olimpii w języku polskim. Namawiano ją, żeby nauczyła się francuskiego. Wybierano jej repertuar, którym mogła, tak jak mówiono, rzucić na kolana całą zachodnią Europę. I ona nie chciała. Mówiła, że przecież ona buduje nastrój, nie śpiewa żadnej fabułki, więc dlaczego niby ma śpiewać w innym języku, aniżeli język polski?
Przypomina się takie zdanie, że chyba mówiła, że najlepiej, że w tym języku czuje i w tym języku, w którym czuje, może śpiewać. A co z tą płytą po rosyjsku?
Tak, była płyta, więc on była w języku rosyjskim, płyta wydana w ZSRR, w Związku Radzieckim. I zresztą później już po zerwaniu współpracy, współpraca z Koniecznym trwała do 73 roku, ale już od 66-7 roku Ewa Demarczyk współpracowała z Andrzejem Zaryckim. I na przykład Andrzej Zarycki pisał dla niej, pisał muzykę, komponował muzykę do wierszy poetów z tego kręgu niemieckojęzycznego, ona też śpiewała po rosyjsku, wiersze Cvetajewej, także śpiewała ten swój stary repertuar w języku rosyjskim, ale również śpiewała wiersze rosyjskich poetów, niemieckich poetów w oryginale. Już w tych latach, gdzieś tak 70. nie miała problemu z tym, żeby śpiewać w innym języku, ale tak jak mówiono, wówczas już było za późno. Już jej nie chciano, jak gdyby w tym sensie, ja mówię w tej chwili o tej paryskiej Olimpii na przykład. Ona tam kilkakrotnie występowała, ale już to nie tylko chodziło o to, że ona nie chce śpiewać w języku francuskim. Tam się podobno takie były głosy, że na przykład publiczność francuska się śmiała, że oni nic nie rozumieli z tego, co ona śpiewa. Ona bardzo szybko ruszała ustami i im się to wydawało śmieszne. Oni można powiedzieć, że może oni nie byli jeszcze gotowi na taki repertuar i taki ten nastrój,
chociaż
który nie
sobie pomyślałam, przyganiał kocioł garnkowi.
Ale ona też miała inne takie, właśnie to, co powiedziałam, co czasem utrudniało współpracę z nią, ponieważ na przykład nie chciała też występować w innych sukienkach, tylko w tych, które mama dla niej szyła. To mnie się wydaje bardzo wzruszające i mnie się to podoba, ale widocznie nie bardzo podobało się tam tym wszystkim, którzy mieli dbać o jej wizerunek gdzieś tam na zachodzie. Nie chciała się inaczej czesać, niż się zawsze czesała. Niektórzy nawet twierdzili, że Ewa Demarczyk nie chodzi do fryzjera. To też nie wydaje mi się takie straszne, no ale to były jakby takie zarzuty pod jej adresem kierowane. Ale też na przykład, ponieważ Zygmunt Konieczny tak zaaranżował Czarne Anioły, że tam były potrzebne do tego takie specjalne rury, takie urządzenia, które wydają ten dźwięk taki złowieszczy w tej piosence. No i okazało się nagle, że jak pojechali do paryskiej Olimpii, to te rury zostały w Krakowie. I Ewa Demarczyk powiedziała, że ona za nic w świecie nie zaśpiewa Czarnych Aniołów. No więc proponowano, a to orkiestra symfoniczna, to żeby ten dźwięk jakoś tam zastąpić. Nie, powiedziała, że nie zgadza się, ona musi mieć te rury z Krakowa. I Kokotrix pojechał do Krakowa specjalnie, samolotem poleciał po te rury i na dodatek okazało się, że jak już z tymi rurami jechał do Paryża, na lotnisku nie wiedzieli, co tam ma, w związku z tym chcieli sprawdzić, czy czegoś nie przewozi i rozpiłowali te rury. Także przywiózł je w kawałkach, tak. I w ogóle do niczego się nie nadawało, więc Zygmunt Konieczny mówi, że jakimś cudem, gdzieś w jakichś złomowiskach gdzieś tam szukał rur takich, które wydadzą dźwięk chociaż zbliżony do tego, który był wymagany w tej piosence. A Demarczyk powiedziała: jak tego nie będzie, nie zaśpiewam, koniec.
Twarda kobieta. Tak. Może za chwilę przejdziemy jeszcze do jej charakteru i trochę do wątków prywatnych, których bardzo strzegła. A teraz w audycji Ewa Demarczyk i Jaki śmieszny.
Jaki śmieszny jest jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Lepiej skryj się, daj i mnie zasnąć. Po co masz na deszczu stać? Przynieś sobie z domu parasol, przynieś sobie z domu płaszcz. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Kiedy czasem drogę twą przetnę, w inną stronę zwracasz twarz, lub kupujesz w kiosku gazetę, choć w kieszeni drugą taką samą masz. Nieraz chciałam wcześniej odpocząć, przemęczona trudnym dniem, lecz za oknem ciągle był nocą twój zabawny długi cień. Róg poznaj stąd, aby dojść do mych ust, bo świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie jak ślad. Aż noc, lekkomyślny jak wiatr. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Po co włóczysz się tu jak widmo? Tyś z księżyca chyba spadł, ale wiem, na polu jest zimno, a ty masz we włosach wiatr. Więc poznaj stąd, aby dojść do mych ust, bo świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie jak ślad. Aż noc, lekkomyślny jak wiatr. La 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 la. Jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr.
Nie wiem, czy ten miły w życiu był tak naprawdę śmieszny. Zdaje się, że gorzkie doświadczenia miała na swoim koncie Ewa Demarczyk. Nie chcemy oczywiście zrobić tej rozmowy plotkarską, ale warto powiedzieć o tym, czy wątki w życiu prywatnym były powodem tego, że Ewa Demarczyk się wycofała z życia artystycznego. Tak powolutku, kroczek po kroczku zniknęła z naszego horyzontu tak naprawdę. Jest z nami profesor Izolda Kiec. Wracamy do rozmowy po śmierci artystki. Halo?
Jestem, przepraszam. Dobrze, na chwilę gdzieś tam miałam wrażenie, że gdzieś zniknęło wszystko, przepraszam. Ja powiem w ten sposób. O tych wątkach osobistych najtrudniej mówić, zwłaszcza w przypadku Ewy Demarczyk, bo myślę, że tą jej legendę buduje też pewnego rodzaju tajemnica. Jaką ona, to nie chodzi o wytwarzanie atmosfery tajemnicy wokół siebie, ale nie chciała o pewnych sprawach mówić. I zresztą ja muszę powiedzieć, że ja ją bardzo za to szanuję i cenię, że nie wchodziła w te takie, powiedziałabym, popkulturowe ścieżki, które każą artystom ujawniać właściwie wszystkie wątki ze swojej prywatności, opowiadać, później tłumaczyć się i tak dalej. Ewa Demarczyk była ostatnią osobą, która zwierzałaby się mediom ze swojego życia prywatnego. Natomiast na pewno nie było to życie szczęśliwe. Jest książka Czarny Anioł, opowieść Ewy Demarczyk, Angeliki Kuźniak i Eweliny Karpacz Obładze. I one tam troszeczkę ujawniły pewnych wątków z życia prywatnego Ewy Demarczyk. I ja bym powiedziała tak, nie była szczęśliwa dlatego, bo prawdopodobnie nie trafiała na właściwych ludzi, na właściwych mężczyzn, co być może jest taką niestety, jest losem tych niezwykłych kobiet, wybitnych kobiet. To nie jest jedyna wybitna, niezwykła kobieta, która nie znalazła właściwego mężczyzny w swoim życiu, który by docenił jej wyjątkowość, wrażliwość i talent. A oprócz tego to, tak jak też już mówiłyśmy, była bardzo, bardzo trudna w pracy, czy we współpracy z ludźmi, czy w kontaktach z ludźmi, ale jednocześnie też do bólu lojalna. Znaczy zrywała przyjaźnie, przestawała odbierać telefony wtedy, kiedy czuła się głęboko zraniona i tak na przykład, nie wiemy z jakiego powodu, ale zerwała kontakty z wszystkimi właściwie, jeżeli można tak powiedzieć, dawnymi znajomymi, przyjaciółmi z Siwnicy pod Baranami, ale z tymi, z którymi pozostawała w kontakcie, to wobec tych była niezwykle lojalna i bardzo pomocna i była taką osobą, na którą zawsze można było liczyć. No, są różne opowieści, że wyrzucała wszystko, żeby biec na pomoc tym, którzy zostawali bez domu, bez rodziny, bez przyjaciół i myślę, że w sumie to warto właśnie to zapamiętać, a z drugiej strony o tym też nie mówiła, bo to wszystko, to wiemy z relacji innych osób. Mm-hmm. Tak. I myślę, że warto byłoby pamiętać o tym, że właśnie te dwie legendy Ewy Demarczyk, o których mówiłyśmy, to jest ta pierwsza legenda Ewy Szczęśliwej, być może wtedy również szczęśliwej w życiu prywatnym, i druga legenda wtedy, kiedy ona była coraz bardziej doświadczana przez życie i przez ludzi, stawała się coraz smutniejsza i coraz bardziej z tego życia się wycofywała. I myślę, że to wszystko zadecydowało o tym wycofywaniu się Ewy Demarczyk z życia publicznego. Również ten niezwykły perfekcjonizm, dlatego że ona miała w sobie coś takiego, co ma wielu wybitnych twórców, którzy zadebiutują od razu jako znakomitości. I każdy kolejny projekt, który mają przygotować, wydaje się, że jest
niedoskonały.
Że jeszcze trzeba nad tym pracować, że jeszcze coś trzeba zrobić.
Czy to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak naprawdę tych nagrań, tego repertuaru, który był jej udziałem, jest właściwie tak mało?
Tak. Ona miała wiele propozycji. Zygmunt Konieczny mówił, że dlaczego skończyła się ich współpraca. Właśnie dlatego, że on dla niej pisał nowe utwory. Chciał, żeby też rozwijała się w kierunku teatru. Chciał, żeby śpiewała Wyspiańskiego. Komponował coraz to nową muzykę. I ona, nawet kiedy już zaczynała próby, kiedy zaczynała te utwory wykonywać, jakoś tam sobie przyswajać, to zatrzymywała się w połowie drogi i mówiła, że jeszcze nie. I w tym momencie żadnego projektu nie można było zrealizować z udziałem Ewy Demarczyk. I tak się gdzieś tam rozchodziły te drogi dawnych przyjaciół, no bardzo bliskich osób, współpracowników.
A propos tego perfekcjonizmu, dodam jeszcze, wspominałam o tym, kiedy rozmawiałam rozmawiałyśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie anegdota, której nie znałam, że Ewa Demarczyk potrafiła przez godzinę bądź półtorej godziny koncertu ani razu nie mrugnąć. To a propos też tego perfekcjonizmu, jak sądzę, no bo to była jakaś sceniczna kreacja. Ten wzrok raz pewnie czuły, raz pewnie na poły martwy. No ten wzrok też był i gra twarzą była też elementem tej kreacji, którą znamy, Ewy Demarczyk, natomiast potrafiła schodzić ze sceny i po prostu prawie mdleć. Natomiast wydaje mi się to zupełnie nieludzkie, jak ten bezwarunkowy odruch przez tak długi czas można powstrzymać.
No tak, na to ciężką pracą jakby stworzyła ten teatr piosenki, bo tak mówiono, teatr piosenki Ewy Demarczyk, to Józef Opalski tak nazwał właśnie to zjawisko, takie osobne zjawisko na naszej scenie. Ale ona to sobie sama wypracowywała. Ja też jeszcze przygotowując się do naszej rozmowy, tutaj wspomniałam taką, bardzo mi się podoba ta anegdota, ponieważ w szkole teatralnej uczyła ją śpiewu Marta Stybnicka. I Marta Stebnicka nawet mówiła, że no, tak nie bardzo rozumiała, o co chodzi tej Demarczyk. Ona tak śpiewa. Jedyną uwagą, jaką miała do niej, to żeby tak nie wrzeszczała. No i mówi, że przekonała się do niej dopiero, kiedy ją zobaczyła na scenie, ale ona właściwie niczego się w tej szkole teatralnej, jeżeli chodzi o ten teatr piosenki, nie nauczyła, bo nauczyła się wszystkiego sama, wypracowała to sobie sama. I to jest bardzo ważne, że to miała jakiś pomysł na to, w jaki sposób zaistnieć na scenie. To przecież jak pani mówi o tych nieruchomych oczach, czy otwartych oczach, to w gruncie rzeczy na scenie grała tylko twarz. Mimika, właśnie oczy, od czasu do czasu dłonie i poza tym ona stała nieruchomo przy mikrofonie i nie było tam żadnej choreografii, żadnego ruchu scenicznego, nic takiego. A jednak tam wszystko było bardzo emocjonalne i wszystko żyło.
Ewa Demarczyk się nie ruszała, a publiczność po prostu leżała pokotem, powalona emocjami, które sączyły się ze sceny przez cały czas. Kończymy na uśmiechu tę naszą rozmowę i oby tak było też również z państwem, że po tej chwili smutku mamy jednak do czego wrócić. Niewiele tych perełek, ale niewątpliwie one będą lśniły swoim blaskiem cały czas. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w trzeciej godzinie audycji Niedziela na Głównym była profesor Izolda Kiec, prezeska Fundacji Instytutu Kultury Popularnej. Bardzo dziękuję za te wspomnienia i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.